o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Ojciec Rafał Chyliński błogosławionym. Najbardziej uroczystym dniem w dotychczasowej historii łagiewnickiego sanktuarium była niedziela 23 czerwca 1991 roku. Tego dnia odbywały się w nim uroczystości dziękczynne za beatyfikację ojca Rafała Chylińskiego. Uczestniczyli w nich prawie wszyscy polscy biskupi i licznie zgromadzeni wierni. Poprzedniego dnia w Łodzi miało miejsce zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Oczywiście nie mogło być mowy o tym, żeby uroczystości odbyły się w kościele. Urządzono je na placu przed kościołem, na pustym wówczas polu, na którym dziś jest obszerny parking. Byłem tam obecny, ale byłem tak zaaferowany nieco innym tematem, że niewiele z nich pamiętam. Dla samego ojca Rafała natomiast najbardziej uroczystym dniem była niedziela 9 czerwca 1991 roku, kiedy to ojciec święty Jan Paweł II prawie na zakończenie pierwszej części swojej czwartej pielgrzymki do ojczyzny dokonał beatyfikacji ojca Rafała w Warszawie w parku Agricola. Ta pielgrzymka była wyjątkowo poważna. Polska odzyskała już wolność i suwerenność, ale wielu ludzi nie umiało należycie wykorzystać wielkiego daru wolności. Jan Paweł II podczas tej pielgrzymki przeprowadził wielkie narodowe rekolekcje, przypominając nam, do czego zobowiązują nas poszczególne przykazania Boże. Rekolekcje te zamykała beatyfikacja ojca Rafała, a tematem papieskiego przemówienia podczas mszy świętej beatyfikacyjnej było przykazanie: będziesz miłował. Ojca Rafała Jan Paweł II ukazał jako kontestatora, który w czasach saskich, pełnych szlacheckiej samowoli, samolubstwa, dał wzór prostej i pokornej solidarności i miłości. Ojciec Rafał długo czekał na swoje wyniesienie i nadal jeszcze czeka na kanonizację, świadcząc wiernie swoim czcicielom dowody swojej miłości i troski. W jednej z poprzednich pogadanek mówiliśmy już o ojcu Rafale, który od chwili swojej śmierci w dniu 2 grudnia 1741 roku stał się współpatronem Łagiewnik. Był bowiem współpatronem na długo przed beatyfikacją, ponieważ modlili się do niego ludzie, którzy go znali za życia, a niektórzy już nawet za czasów jego życia doznawali wielkich łask za jego wstawiennictwem. Wspominaliśmy o tym, że w 1760 roku pojawił się przy łóżku chorego Walentego Klichowskiego i uzdrowił go. Ponieważ Walenty Klichowski był dzierżawcą majątku należącego do uposażenia archidiecezji gnieźnieńskiej, miał łatwy dostęp do prymasa Polski i opowiedział mu o doznanej łasce. Prymas polski, arcybiskup Władysław Aleksander Łubieński, poruszony jego opowiadaniem, polecił rozpocząć proces informacyjny jako pierwszy etap kościelnego procesu prowadzącego do wyniesienia kogoś na ołtarza. Przed specjalną komisją, która czterokrotnie zjeżdżała do Łagiewnik, zeznawało 90 świadków, którzy opowiadali zarówno o swojej znajomości z ojcem Rafałem, jak też o doznanych za jego przyczyną łaskach. Sława jego świętości szerzyła się coraz bardziej, zwłaszcza w województwach kaliskim, poznańskim, sieradzkim, łęczyckim, ale także i w innych. Zabezpieczono nawet fundusz na potrzeby beatyfikacji i do końca niepodległości Polski jego proces beatyfikacyjny budził wielkie zainteresowanie. Podczas prac pierwszej komisji badającej świadków w 1761 roku dokonano urzędowego rozeznania ciała zmarłego. Jego ciało złożone w trumnie, umieszczone między innymi zakonnikami w krypcie pod kaplicą świętego Franciszka, znaleziono niezniszczone, przebrano je w nowy habit i złożono w nowej dębowej trumnie, którą postawiono na niewielkiej podmurówce, nadal między innymi trumnami zakonników. Te trumnę następnie w 1777 roku opasano taśmą i opieczętowano. Po odesłaniu dokumentów procesu informacyjnego do Rzymu w 1763 roku, zgodnie z obowiązującym prawem trzeba było czekać 10 lat, aby można było proces prowadzić dalej. Uproszono jednak papieża Klemensa XIII o dyspensę od tego okresu i potem zaczęto zasypywać stolicę apostolską pisemnymi prośbami o rychłą beatyfikację. Prośbę taką pisał król Stanisław August Poniatowski. Pisali prawie wszyscy biskupi oraz wielu dostojników cywilnych. Najwięcej ich wystosowano w latach 1765 i 1766. Podobnie żywe zainteresowanie procesem trwało jeszcze za Klemensa XIV. Sprawa przeciągała się, ale była prowadzona. W 1786 Pius VI zatwierdził akta procesowe, a potem przyszły rewolucja francuska i wojny napoleońskie, a także rozbiory Polski i wydarzenia te odwróciły całkowicie uwagę od takich spraw jak beatyfikacja. Sprawa ojca Rafała nie była jednak całkiem zaniechana, choć akta jego procesu znalazły się razem z innymi dokumentami watykańskimi we francuskiej Bibliotece Narodowej, bo zostały zrabowane podczas najazdu Napoleona na Rzym i Watykan. Ta sprawa beatyfikacji ojca Rafała odrodziła się w okresie międzywojennym, a owocem tych starań był dekret Piusa XII z 13 maja 1949 roku o heroiczności cnót ojca Rafała, w którym czytamy, że czcigodny sługa Boży Rafał Chyliński miał w stopniu heroicznym cnoty teologiczne, wiary, nadziei i miłości względem Boga i bliźniego. Jak również miał cnoty kardynalne roztropności, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości i męstwa oraz im pokrewne. W Łagiewnikach trwała nieustanna pamięć o świętości tego sługi Bożego, któremu ten tytuł przysługiwał już od zatwierdzenia procesu informacyjnego w 1786 roku. Władze kościelne diecezjalne dwukrotnie otwierały jego trumnę dla rozpoznania jego relikwii, raz w roku 1906 i ponownie tuż po II wojnie światowej 13 maja 1949 roku. Jego szczątki pozostawały prawie niedotknięte rozkładem, zakładano mu więc tylko nowy habit. Miejscowi franciszkanie szukali wciąż sposobu, jak przyspieszyć jego beatyfikację. 1991 roku postulator generalny do spraw świętych zakonu ojców franciszkanów przystąpił do analizy zebranych dokumentów procesowych ojca Rafała i odkrył, że cud uzdrowienia Jana Zygmunta Stanisławskiego, warszawskiego sędziego ziemskiego, jaki miał miejsce w 1764 roku, jest tak dobrze udokumentowany, że może wystarczyć do ogłoszenia ojca Rafała błogosławionym. Teraz bowiem do stwierdzenia niezwykłego pośrednictwa u Boga kandydata na ołtarze wystarczy jeden cud. Jan Stanisławski zamierzał w czasie sejmiku ziemi szczerskiej kandydować na posła. Wyjechał z Warszawy, aby w swoim majątku w Pilicy przygotować się do kampanii wyborczej. Zaledwie opuścił Warszawę, już w Wilanowie ciężko zachorował. Zatrzymał się w Słomczynie u znajomego proboszcza. Wezwany lekarz nie zdołał mu pomóc. Wtedy sprowadzono z Warszawy najlepszych lekarzy, wśród których byli także Żydzi. Po badaniach i naradach rozpoznano u chorego ostre zapalenie otrzewnej połączone z drobniem wątroby. Dalsza podróż chorego do domu jego stan jeszcze pogorszyła. Jego żona Katarzyna otrzymała od krewnej obrazek sługi Bożego ojca Rafała Chylińskiego. Modliła się do niego o uzdrowienie męża, któremu oświadczyła, że ten święty mu pomoże, i powiesiła obrazek na zasłonie wiszącej nad łóżkiem. Słudze Bożemu natomiast przyrzekła, że odbędzie pieszą pielgrzymkę do jego grobu w Łagiewnikach. Chory zasnął, a wówczas przyśnił mu się ojciec Rafał, którego nie znał, i powiedział mu: nie bój się, będziesz zdrów. Gdy się obudził, poczuł się rzeczywiście silniejszy. Wstał, gdy doszedł zupełnie do siebie, został posłem i brał udział w elekcji Stanisława Augusta. A potem razem z żoną odbył pielgrzymkę do Łagiewnik, choć nie pieszo, ale bryczką. Lekarze tamtych czasów potwierdzili cudowność tego nagłego uzdrowienia, a współczesna komisja lekarska uznała dokumentację cudu za wystarczającą. Potwierdziła to komisja teologów i w ten sposób proces beatyfikacyjny zbliżył się do końca. Pozostało tylko ustalić datę beatyfikacji. Choć współbracia i czciciele błogosławionego Rafała z Łagiewnik nie znaleźli drogi przyspieszenia beatyfikacji, Bóg sam ją wskazał, ponieważ jak to kiedyś powiedział święty Jan Paweł II, Bóg nie zapomina o miłości. Pod tym właśnie hasłem Łagiewniki obchodziły uroczystości dziękczynne. Kilka dni przed beatyfikacją po raz kolejny dokonano rozpoznania relikwii sługi Bożego. Ciało było wyschnięte, ale nierozłożone. Umieszczono je w tej samej dębowej trumnie z XVIII wieku. I przeniesiono do kaplicy, którą już w 1824 roku przygotowano dla błogosławionego. Tu nawiedzają go czciciele i w ciszy polecają mu trudne sprawy. Cierpliwie czekamy na taką łaskę, która pozwoli rozpocząć proces kanonizacyjny. Oprócz odpustu, który łagiewnickie sanktuarium urządza z okazji liturgicznego wspomnienia błogosławionego w dniu 2 grudnia albo w niedzielę po 2 grudnia, w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 15 odprawia się o nim mszę świętą, a potem przy jego grobie urządza się nabożeństwo ku jego czci. Modląc się przy jego relikwiach, czekamy na kolejne powołania franciszkańskie, dzięki którym łagiewniki będą dalej prowadzić dzieło ewangelizacji, głosić miłość i rozwijać wyobraźnię miłosierdzia.